Niezmiernie miło mi dzisiaj przywitać wszystkich, którzy poświęcili swój czas, aby spotkać się przy Słowie Bożym, aby znów zaczerpnąć ze źródła. Każdy człowiek żyje według określonych zasad, norm, praw, które ktoś ustanawia. Poddając się określonym zasadom, uznajemy autorytet tego, który te prawa ustanawia. Jako ludzie wierzący kierujemy się zasadami Bożymi. Dzisiaj zatrzymamy się i zastanowimy się nad kolejną w tym cyklu, piątą zasadą chrześcijańskiego życia. Moi przedmówcy zwracali uwagę na dobroć, wdzięczność, obdarowywanie, łaskę, a dzisiaj porozmawiamy o życiu w pobożności. Pobożność. Cóż to takiego? Słowo potoczne, słowo często używane, niby dobrze zrozumiane, ale czasami mam wrażenie, że bardzo, bardzo spłycane. Dla wielu pobożność kojarzy się z pewnymi zewnętrznymi formami zachowania, liturgii. Takiego człowieka określamy jako człowieka pobożnego. Ale czy pobożność to jest cecha, to jest dar, a może coś innego? Odkryjemy dzisiaj, czym tak naprawdę jest pobożność. W języku polskim słowami bliskoznacznymi to bogobojność, religijność, nabożeństwo czy nabożność. To słowo pochodzi, tłumaczone jest z języka greckiego. W języku greckim brzmi eusebian i oznacza obdarzanie czcią, wyrażanie szacunku. I to nie tylko w stosunku czy w relacjach człowieka z Bogiem. Dlatego znajdujemy w Dziejach Apostolskich też takie bardzo interesujące słowo, kiedy apostoł Paweł udał się do Grecji i w Atenach spotkał się z Grekami. 17 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 22. Czytamy: a Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. A zatem to słowo w języku greckim dotyczyło obdarzania czcią, wyrażaniem szacunku nie tylko w odniesieniu do Boga, do prawdziwego Boga, ale także do rodziców, do władzy, do prawodawców czy pracodawców, a nawet dla bóstw uznawanych przez różne narody. My jednak skupimy się głównie na znaczeniu eusebian, czyli oddawaniu czci, wyrażaniu szacunku w relacji człowieka do prawdziwego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Odkryjemy też wpływ i zależność, jaką ma właściwa relacja człowieka z Bogiem, czyli życia po Bożemu, na inne obszary życia społecznego. Przede wszystkim na relacje w rodzinach, na relacje w sąsiedztwie, w miejscu pracy, w środowisku, w towarzystwie, czy podczas różnego rodzaju spotkań. Uwzględniając grecką etymologię tego słowa, odkryjemy, że istotą pobożności jest wejście w relacje. Jest świadomość swojej tożsamości, związku z Bogiem, z rodziną czy ze społeczeństwem. Zatem pobożność to wspaniały Boży dar, ale to coś więcej. Pobożność to umiejętność. Jaka różnica jest pomiędzy darem a umiejętnością, czy darem umiejętności? Dar jest czymś statycznym. Otrzymujemy coś i mamy. Ale pobożność jest darem dynamicznym. Na czym polega ta dynamika daru pobożności? Oczywiście na rozwoju. Jeśli określiłem, że jest to umiejętność, to umiejętność my możemy rozwijać. Tak jak ktoś posiada umiejętność gry na instrumencie, siada przy klawiszach, naciska odpowiednie klawisze i z przyjemnością słuchamy. Gdybym ja usiadł do tego instrumentu, sądzę, że niedługo byście chcieli słuchać. Ktoś inny ma umiejętność malarstwa. Weźmie pędzel, ołówek, węgielek i po kilku minutach zachwycający widok, zachwycający obraz. A więc pobożność to jest umiejętność wchodzenia w relacje. W Nowym Testamencie jest kilkanaście słów, kilkanaście wersetów, w których to słowo występuje w różnych relacjach, tak jak w przytoczonym wcześniej cytacie z Dziejów Apostolskich, to słowo użyte zostało jako pochwała Greków, których apostoł Paweł ocenił jako nadzwyczaj pobożni w ich relacjach z bóstwami, bowiem następne zdanie w tym 17 rozdziale brzmi: przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Zatem pobożność to nawiązanie relacji z Bogiem, z prawdziwym Bogiem. Wspomniałem, że pobożność to umiejętność, czyli jest to ten dar dynamiczny, który mamy rozwijać, którym mamy wzrastać. W jaki sposób? Przeczytajmy z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 4. Jeśli macie swoje Biblię, ja zawsze zachęcam do tego, aby nawet słuchający również podążali i otwierali swoje Biblię. Otwórzcie swoje Biblię, jeśli macie gdzieś w zasięgu ręki. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4 i tam wersety od 7 do 9. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Ćwicz się w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Przemyślmy to, zatrzymajmy się na chwilę, zastanówmy się nad znaczeniem tych słów. Apostoł Paweł porównuje pobożność i ćwiczenie w pobożności do ćwiczenia naszego ciała. Porównuje. Wyjaśnia, czym przewyższa ćwiczenie w pobożności nad ćwiczeniem ciała. Wiemy, ćwiczenie ciała wzmacnia kondycję, poprawia stan zdrowia, samopoczucie. Oczywiście to jest wszystko ważne, ale nawet człowiek wspaniale czujący się, niestety podlega przemijaniu i to życie cielesne kończy się. Natomiast pobożność ma obietnicę żywota i teraźniejszego, i przyszłego. Warto zatem poświęcić czas na ćwiczenie w pobożności. Jakież to ćwiczenia w pobożności możemy zauważyć? Bo mówiąc o cielesnym ćwiczeniu, to instruktorzy, specjaliści wiedzą, jakie ćwiczenia należy zastosować, aby wzmacniać określone mięśnie, aby wpływać na poprawę kondycji i stosują właściwe w tym przypadku ćwiczenia. Przyjrzymy się za moment, ale spójrzmy jeszcze na jeden fragment, również z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 6 i werset 11. Werset 11. Ale ty, człowieku Boży, unikaj tego, zaimek wskazujący, a wcześniejsze wersety mówią, czego mamy unikać, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. A więc pobożność tutaj występuje w komplecie ze sprawiedliwością, z wiarą, z miłością, z cierpliwością i z łagodnością. Instruktorzy ćwiczeń fizycznych zwracają uwagę, czego człowiek ćwiczący i chcący pozytywne efekty osiągnąć, czego powinien unikać. W duchowym ćwiczeniu, w ćwiczeniu pobożności, również apostoł Paweł wskazuje, czy radzi, aby unikać złych rzeczy, aby unikać tego, co jest złem. We wcześniejszym zdaniu, w czwartym rozdziale, który cytowaliśmy, pospolitych babskich baśni unikaj. Nasz język, nasza mowa to wyrażenie naszego procesu myślenia. O czym rozmyślamy, częstokroć to właśnie na języku. Sam Jezus powiedział o tej zasadzie, że usta mówią z obfitości serca. A więc czym serce wypełnione, to będzie również na naszych ustach. Spójrzmy na kolejną radę zapisaną w liście do Tytusa w rozdziale 2. I tam wersety od 11 do 13 brzmią tak. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności na tym doczesnym świecie, wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Jaki jest związek łaski Bożej z pobożnością? W tym zdaniu apostoł Paweł wskazuje, że łaska Boża naucza nas. Przekład Biblii Gdańskiej, jeden ze średniowiecznych przekładów, używa tutaj słowa ćwicząca nas. Ćwicząca nas. Łaska Boża to jest również pewien rodzaj ćwiczenia, aby wyrzec się bezbożności i światowych pożądliwości, a więc z czegoś zrezygnować na rzecz czegoś, na rzecz pobożności. Bo to słowo to jest w istocie rzeczy zwrotem składającym się z partykuły po Bożemu. Pobożność to inaczej życie po Bożemu, według Bożych praw. Jak wspomniałem we wstępie, każdy z nas żyje w określonej rzeczywistości, poddany jest określonym prawom państwa, w którym żyje. Nazywamy to konstytucją, szanujemy te przepisy. Jeżeli uważamy się za obywateli Królestwa Bożego, jeżeli uważamy się za domowników Boga, za rodzinę Króla Wszechświata, dzieci Króla Wszechświata, to właśnie pobożność to jest życie po Bożemu, według Bożych rad, według Bożych wskazówek, według Bożego prawa, według Bożych zasad. I łaska Boża, która przede wszystkim, jak wiemy, przyniosła nam wyzwolenie z grzechu, wyzwolenie z niewoli, ćwiczy nas, naucza nas. Właśnie to jest jeden z tych niezmiernie ważnych elementów rozwoju. Ćwiczy nas w tej pobożności, abyśmy na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Wstrzemięźliwość, moi drodzy, słowo bardzo istotne, warto je podkreślić, bowiem ono zawiera w sobie istotę wstrzymywania się, unikania pewnych rzeczy. Wstrzymywania się. Człowiek wstrzemięźliwy to człowiek, który potrafi się wstrzymać. Tym bardziej, jeśli rzeczywiście oczekujemy objawienia się chwały wielkiego Boga, Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Oczekujemy. Bracia i siostry, kochani, pytanie, które często i wielu stawia, i mam nadzieję, że stawiacie je sami sobie również w dzisiejszym czasie, w konfrontacji z tym wszystkim, co się wokół dzieje, zdajemy sobie sprawę, że historia i wydarzenia przybrały szalonego tempa, ale warto sobie po raz kolejny i codziennie stawiać to pytanie, czy jestem gotowy na spotkanie z Panem Jezusem? Czy mam wystarczająco oliwy w lampie? Bo ci, którzy zaniedbali napełnienia swoich lamp oliwą, Pan Jezus opowiedział o tym w przypowieści i znamy tą przypowieść. Na pewno owe panienki piękne, miłe, uprzejme myślały, a zdążymy, jeszcze mamy czas, zdążymy. Pamiętajcie, ktoś powiedział bardzo trafnie, że dróżka później wiedzie do miasteczka nigdy. I po to opowiedział Pan Jezus tą przypowieść, aby czytelnicy, aby uczniowie Pana Jezusa wiedzieli i zdali sobie sprawę, że zbawienie to nie jest zabawa, że jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, to możemy w pewnym momencie usłyszeć jedno z najbardziej przykrych słów: za późno. Za późno. A więc, aby nie usłyszeć kiedyś tego słowa za późno, dziś, póki jeszcze jest czas, warto zastanowić się, zastanów się, siostro i bracie, nad tym, czy w twojej lampie jest olej. O tyle jest trudność, że w pojemniku tej lampy nie ma miarki, którą moglibyśmy spuścić i zobaczyć, jaki tam jest poziom. Ani ten pojemnik nie jest z przeźroczystego materiału, żebyśmy mogli przez ten przeźroczysty materiał zobaczyć. A niezależnie od tego, to ty musisz ocenić samego siebie, właściwie ocenić samego siebie, czy masz poziom oleju w lampie wystarczający, aby kiedy powróci Pan Jezus, lampy nie zgasły. Dlatego łaska Boża ćwiczy nas w tej pobożności, przygotowując nas, źle, wróć, nie, czyniąc nas gotowymi. Bo wiecie, kiedyś zastanawiałem się i sam nieraz mówiłem, że mamy przygotowywać się na przyjście Pana Jezusa. I ktoś mi zwrócił uwagę, mówi, bracie, w Piśmie Świętym nie ma takiego słowa. Pan Jezus nigdy nie mówił, przygotowujcie się, ale On mówi, czuwajcie i bądźcie gotowi. A więc ten stan gotowości jest niezmiernie ważna rzecz. Jeśli oczekujemy objawienia błogosławionego Boga, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc ćwiczenie się w pobożności. Ćwiczenie się w pobożności. Spójrzmy, co apostoł Piotr na ten temat napisał. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od wersetu trzeciego. Słowa, które znamy, słowa, które wiele razy czytaliśmy, słyszeliśmy, słowa, na temat których wiele kazań słyszeliście. Ja sam wiele kazań na ten temat mówiłem, ale niech te słowa wybrzmią dzisiaj po raz kolejny w kontekście naszego tematu życie w pobożności. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Popatrzcie. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wierzycie temu? Czy wierzycie temu, że Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim? Moi drodzy, ja świadomie pytam i świadomie podkreślam to pytanie, bo jak można pogodzić, moi drodzy, w życiu człowieka wierzącego, oczekującego na powrót Jezusa Chrystusa, zdanie, brakuje mi cierpliwości. Jeśli brakuje ci cierpliwości, to znaczy, że jakiegoś daru chyba Pan Bóg zapomniał ci dać. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne. Nie ma usprawiedliwienia dla twojego zdenerwowania, dla mojego zdenerwowania. Nie ma usprawiedliwienia dla jakiegokolwiek braku. Nie ma usprawiedliwienia. Jedynie jeżeli brakuje mi cierpliwości, to dlatego, że nie czerpię ze źródła. Bo Bóg uczynił dostępne wszystkie dary potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez które? Przez te dary. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Drogie i największe obietnice. Zastanawiam się, jak tutaj poklasyfikować te obietnice i którą uznać za największą, a którą za mniejszą, a którą za najmniejszą. Piotr używa tutaj stopnia najwyższego przymiotnika wielkie. Największe obietnice. Wiecie, zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku, że największą obietnicą jest przywrócenie w człowieku tego obrazu i podobieństwa do Boga, które utracił przez grzech. Bo Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i na swój obraz. Dzisiaj patrząc na siebie nawzajem, patrząc na siebie w lustrze, daleki jest to obraz i podobieństwo od Boga. Grzech tak zdeprawował, tak zniszczył, tak wynaturzył. A Bóg obiecał, że przywróci ten obraz. I popatrzcie, to wynika z tego zdania. To Piotr sam tutaj podpowiada, żebyśmy nawet nie musieli się domyślać, że przez te obietnice największe, co możemy? Możemy stać się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga pożądliwość. I nie mam wątpliwości, że właśnie wśród wielkich obietnic, największą, pierwszą, jest ta obietnica, która w Księdze Objawienia w 20 rozdziale brzmi: oto wszystko nowym czynię. To, co grzech zniszczył, to, co Bóg stworzył i nazwał bardzo dobrym, ocenił bardzo dobre, to grzech zniszczył. Ale Bóg, który był mocen to stworzyć, jest mocen stworzyć to na nowo, ciebie i mnie również. A więc nie usprawiedliwiaj się, przyjacielu, że masz takie słabości, bo wobec mocy Bożej, wobec mocy Ewangelii, twoje słabości są niczym, moje słabości są niczym. To tylko nasze lenistwo może do tego doprowadzić, że nie sięgniemy, nie skorzystamy z dostępnych darów Bożych, które Bóg dał, abyśmy żyli w pobożności, czyli po Bożemu. Piąty i dalsze wersety teraz są niezmiernie ważne. I właśnie dlatego, dlaczego? I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie. Zaraz. To czy my coś mamy uzupełniać? Czy te dary nie są wystarczające? Moi drodzy, zwróćmy uwagę na... Wrócimy do tego, ale przeczytajmy może do końca ten fragment. Właśnie dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Niektórzy nazywają to drabiną Piotrową. Ja bardziej porównałbym to i nazwałbym to łańcuchem, którym każda z tych cech jest jakby takim ogniwem tego łańcucha. I teraz, moi kochani, ósmy werset daje nam wyjaśnienie, na czym polega to uzupełnianie. Bo to słowo uzupełniajcie, no, nie wchodzę w kompetencje lingwistów czy tłumaczy, ale czytając w języku polskim Biblię, staram się ją rozumieć i pomóc w zrozumieniu innym również. Werset 8 mówi, jeśli je bowiem posiadacie, te Boże dary, i one się pomnażają. Aha. Od razu z pomocą przychodzi nam nauczanie Pana Jezusa i pewna przypowieść, którą bardzo dobrze znacie. Królestwo Boże podobne jest do pewnego gospodarza, który przywołał swoich sług i dał im talenty. Jednemu dał 5, drugiemu dał 3, innemu dał 2, jednemu dał 1. Nie wiemy, czy komuś dał więcej niż 5, czy 5 to była ta górna granica. Nie to jest istotne. Bo najistotniejsze przesłanie tej przypowieści koncentruje się na tym słudze, który otrzymał 1 talent. Pamiętamy to bardzo dobrze. I tenże sługa, gdy przyszło do rozliczenia, ubrał się z pewnością w elegancki ubiór, wyprostował się, wypiął pierś do medalu i oczekiwał na pochwałę swojego pana, że nie stracił, nie zniszczył tego talentu, który otrzymał. To, co otrzymał, zabezpieczył, ocalił i oto przynosi z powrotem. I usłyszał przepiękne 2 słowa pochwały. Sługo zły i leniwy. Dlaczego? Bo czego gospodarz oczekiwał? Że ten dar, który otrzymałeś, rozmnożysz. I to jest właśnie ćwiczenie się w pobożności. Ten wzrost. A więc, moi drodzy, nawet jeśli otrzymałeś dary, otrzymałeś talenty, Zastanów się, rozważ tą przypowieść, rozważ lekcję wypływającą z tej przypowieści Pana Jezusa. Otrzymałeś talenty, boska Jego moc obdarowała Cię wszystkim, a więc możesz założyć ręce i powiedzieć, Panie Boże, jak to fajnie, mam wszystkie dary, wszystko co mi jest potrzeba, już nic więcej nie potrzebuję. A gdy powróci Pan Jezus, możesz usłyszeć wtedy bardzo przykre słowo. Bracie i siostro, czas, aby się obudzić. Czas, aby zrozumieć to przesłanie. Czas, aby zrozumieć, co to znaczy żyć w pobożności. Czas, aby to zrozumieć. Bo moi drodzy, niektórzy uważają się za pobożnych, dlatego że chodzą do kościoła. A serce ich jest pełne złości i uraz noszonych przez lata. Niektórzy może uważają się, czy mogą być oceniani przez innych, że są bardzo pobożni, bo pięknie się modlą i pięknie śpiewają pieśni, ale język swój mają bardzo zbrukany krwią bliźnich. Poprzez zranienie bliźnich plotkarstwem, obmawianiem, wypowiadaniem słów, których nigdy nie powinni wypowiedzieć. Być może niektórzy uważają się, że są bardzo pobożni, bądź przez innych mogą być oceniani jako pobożni, dlatego że codziennie czytają Pismo Święte, ale ich wypowiadane słowa są zgryźliwe, zarozumiałe względem najbliższych w rodzinie. Wiecie o tym bardzo dobrze, bracia i siostry, że łatwiej jest być delikatnym dla ludzi obcych, niżeli w rodzinie. Łatwiej zdobyć się na cierpliwość do ludzi obcych, niżeli do żony, do dziecka. A tak nie powinno być między nami, bracia i siostry. Mamy żyć po Bożemu i uczyć się cierpliwości, delikatności w rodzinie. Być miłym, delikatnym w rodzinie. Mąż dla żony, żona dla męża. Bez opryskliwości, bez zdenerwowania. No ile razy ci to mam powtarzać? A co ty nie wiesz? Biblię tyle lat czytasz i tak się zachowujesz? Bracia i siostry, na czym polega pobożność? Nie na tych zewnętrznych oznakach, ale na twojej relacji z Bogiem. Tej relacji w sercu. A to będzie się przekładać na relacje do żony, do męża, do dzieci, do sąsiadów i tak dalej. Moi drodzy, być może niektórzy będą uważali się, że są bardzo pobożni, bo chętnie dają jałmużnę, pomagają innym, ale nie potrafią przebaczyć z serca, nie stać ich na miłe, ciepłe, słodkie słowo wybaczam. Czasami owszem, wybaczam, ale do grobowej deski ci nie zapomnę. Bracia, tak nie może być między nami, gdy mówimy o chodzeniu w pobożności. Spójrzmy na słowa ostrzeżenia zapisane przez Jakuba, list Jakuba, rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy, wersety 26 i 27. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, oszukuje swoje serce, a jego pobożność jest bezużyteczna. To jest coś niesamowitego. Wiecie, apostoł Jakub większą część swojego listu poświęca właśnie naszym ustom, naszemu językowi. Nazywa to krnąbrnym złem albo małą iskrą, która wielki las zapala. A na 27 werset mówi: czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, ale siebie zachować niesplamionym przez świat. Niezmiernie ważne słowa. Słyszeliśmy je już wiele razy. Ta pobożność, w niektórych przekładach używane jest słowo nabożeństwo. Tutaj pozwolę sobie również na pewną uwagę. Moi drodzy, częstokroć słowem nabożeństwo określamy taki wyjątkowy czas, który na agendzie naszych zajęć codziennych czy cotygodniowych polega na tym, że właśnie odkładamy wszystko, bierzemy do ręki Pismo Święte i czytamy, czy jakąś literaturę religijną, rozpoczynamy modlitwą w odpowiedni sposób sformułowaną, czytamy, kończymy modlitwą, skończyliśmy nabożeństwo. Cotygodniowe nabożeństwo nazywamy czas, kiedy przychodzimy do kościoła, siadamy, rozpoczynamy, kończymy, wychodzimy. Wiecie, co chciałbym wam powiedzieć dzisiaj? Że Pismo Święte ten czas w kościele nazywa zgromadzeniem. Nazywa zgromadzeniem. Tak. W Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków jest napisane: nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Bracia i siostry, żyjemy w tym czasie, kiedy mamy ograniczone możliwości spotkań i obawiam się, że niektórzy przyzwyczają się do tego i dobrze im będzie siedzieć w pieleszach domowych, może nawet w piżamie w łóżku oglądać nabożeństwo. Czy to jest właściwe zachowanie, czy to jest po Bożemu? Wiecie, co powiem wam? Że właściwie my do kościoła przychodzimy na zgromadzenie, a na nabożeństwo to z kościoła wychodzimy. Bo nabożeństwo to ma być życie po Bożemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest nabożeństwo. Nabożeństwo to jest życie po Bożemu. Zauważcie, według definicji Jakuba, czystym i nieskalanym nabożeństwem, pobożnością przed Bogiem, to nieść pomoc sierotom i wdowom. Czy my to będziemy robić w zgromadzeniu w kościele? Tu też składamy dary, oczywiście. Ale moi drodzy, siebie niesplamionym przez świat zachować, to nie jest tu w czasie nabożeństwa w kościele. Na nabożeństwo my wychodzimy z kościoła i dlatego Pismo Święte mówi: czy jecie, czy pijecie, czy pracujecie, czy cokolwiek innego czynicie, to wszystko macie czynić jak? Po Bożemu. Na chwałę Bożą. To jest prawdziwa pobożność. To jest prawdziwe nabożeństwo. I dlatego życie po Bożemu to nie życie na pokaz. I ostatnie ostrzeżenie, które apostoł Paweł kieruje do młodego Tymoteusza w drugim liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale, moi drodzy, od pierwszego wersetu do piątego jest namalowany portret człowieka w czasach końca. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. My żyjemy w tych czasach ostatecznych. Ludzie bowiem będą, a my to też ludzie przecież, nie? Też jesteśmy. Ludzie bowiem będą samolubni. Nie? My nie jesteśmy samolubni, absolutnie. To oni, nie my. Chciwi, no to absolutnie nie my. To oni, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, to nie my, to oni. Rodzicom nieposłuszni. Hej, dzieci kochane, jeśli mnie słuchacie. Jesteście posłuszni dzieciom? Jesteście posłuszni rodzicom? Niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni. Ojej, ojej. Jakiż to obraz. Zdradzieccy, zuchwali, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Uwaga, najważniejsze. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Bracia i siostry, kochani widzowie, słuchający. Moim zwyczajem ja przerywam, nie kończę. Ustępuję miejsca boskiemu nauczycielowi. Bo pobożność to jego dar, to umiejętność życia po Bożemu. To umiejętność unikania złego, To umiejętność ćwiczenia się, rozwoju w okazywaniu cech, które czynią nas podobnymi do Boga, albo inaczej, odwrotnie, które Bóg wszczepia w nas, aby uczynić nas podobnymi do siebie. Niech Duch Święty obdarzy każdego z was i obdarza na co dzień, abyśmy żyli w pobożności. Amen.